Kościół latynoamerykański nie może uznać chrześcijaństwa rewolucyjnego i teologii wyzwolenia. W krajach Ameryki Łacińskiej, zaliczanych na ogół do trzeciego świata, trwa proces wyzwalania się z nędzy materialnej oraz z feudalnych struktur społeczeństwa i państwa. Progresywni katolicy i część kleru chcieli ten proces przyspieszyć, jak wskazywały wydarzenia w różnych krajach, a zwłaszcza dobrze nam znane w Peru. Gdy do władzy doszła tam Partia Akcji Ludowej, prezydent Belaunde Terry przystąpił do reform społecznych. Choć swą ideologią, zwaną belaundizmem, uczynił indianizm i kulturę Inków, co sprzyjało odnawianiu ich wierzeń, Kościół poparł jego reformy społeczne, zajmując się nimi intensywnie po wydaniu przez episkopat listu pasterskiego o sprawiedliwości społecznej. Arcybiskup z Cusco, Carlos Jurgens, przeznaczył 13 tysięcy hektarów ziemi kościelnej do podziału. Nie wszystkim ta działalność wystarczała. W południowej części Peru, niewątpliwie pod wpływem kubańskiej rewolucji, rozwijał się ruch z hasłem chłopów „Ziemia lub śmierć”. Część kleru uległa tym radykalnym nastrojom, a 35 księży ogłosiło deklarację z Cieneguilla, która, naświetlając konkretną sytuację kraju, mówiła o wykorzystywaniu biednych przez bogaczy. Deklaracja powołała się na napiętnowanie kapitalistycznej mentalności przez encyklikę Pawła VI Populorum Progressio i podkreślała tak silne zakorzenienie tej mentalności w Peru, że nie da się tego zmienić bez rewolucji. Niektórzy teologowie, nie tylko w Peru, opowiedzieli się także za rewolucyjnymi zmianami, przyjmując teorię chrześcijaństwa rewolucyjnego. Dla jej zwolenników punktem wyjścia było twierdzenie, że w dotychczasowym nauczaniu kościelnym odłączano odkupienie od żądania sprawiedliwości. Kościół zaś, ograniczając się do pełnienia paternalizmu, przyzwyczaił biednych do biernego przyjmowania dobroczynności zamiast do czynnego domagania się sprawiedliwości. Uznawano za konieczne przeprowadzenie chrześcijańskiej rewolucji i ukształtowanie nowego chrześcijaństwa. Zamordowanie w Dominikanie dyktatora Rafaela Trujillo, interwencja wojskowa Stanów Zjednoczonych, pucze wojskowe w Brazylii, Boliwii i Gwatemali utwierdziły progresywnych katolików w przekonaniu, co też głosiła lewica, że stabilizację i rozwój kraju mogą zapewnić tylko rewolucyjne zmiany struktur politycznych i społecznych. Chrześcijaństwo rewolucyjne głosiło, że Ameryka Łacińska włącza się w walkę z uciskiem całego ludu, a nie tylko klasy robotniczej. By walka była skuteczna, należy zbudować socjalizm i wyeliminować warstwy społeczne związane z dominacją zewnętrzną. Nie tajono, że walka ta przybierze niekiedy znamię przemocy, ale inaczej nie usunie się przemocy zinstytucjonalizowanej od wieków. Kilku teologom latynoamerykańskim nie wystarczyła ani ideologia chrześcijaństwa rewolucyjnego, ani ukształtowana w Niemczech teologia polityczna, ani teologia rozwoju. Wychodząc z nowej interpretacji dokumentów drugiej konferencji CELAMU w Medellin, zwłaszcza z podkreślanej w nich potrzeby wyzwolenia, zaczęli mówić o teologii wyzwolenia. Ich interpretacje nie były jednolite, różnie więc przedstawiali tę teologię. Enrique Dussel w pracy Drogi Wyzwolenia Latynoamerykańskiego wyszedł od oświadczenia, że w Ameryce Łacińskiej teologia nie może być teologią europejską, ani teologią Ranera, ani Congara, ani Kinga, jak mówił. Inni zaś twórcy teologii wyzwolenia za punkt wyjścia nie przyjmowali objawienia Bożego, lecz codzienną rzeczywistość Ameryki Łacińskiej, czyli chrześcijańskie doświadczenie, do którego naukowej analizy najlepiej przystaje metoda i doktryna marksistowska oparta na pojęciu walki klas. Dzięki temu, jak mówili, teologia i Kościół może skupić całą swoją uwagę na ludziach w społeczeństwie wyzyskiwanych i faktycznie z niego wyobcowanych. Tych ludzi poniżanych i gnębionych sugestywnie nazywano nieosobami. Według nich takim nieosobom jedynie teologia wyzwolenia potrafi wykazać, że Bóg jest Ojcem i że wszyscy ludzie są braćmi. Jak w każdym nowym nurcie teologii, tak też w teologii wyzwolenia pewne tezy fascynowały nowością sformułowań. Krytycznie patrzący łatwo wszakże dostrzegali, że miała powodzenie w Ameryce Łacińskiej jako uzasadnienie walk rewolucyjnych. Wydawałoby się, że głębokie i obiektywne uzasadnienie, skoro korzystała z Bożego objawienia. Dostrzegali też nienaukowość rzekomo naukowej, jak mawiano też nam w Polsce, metody i doktryny marksistowskiej. W jaki sposób teologia wyzwolenia, choć w swych założeniach błędna, poświadcza to, co w Europie uznano za jedną z najbardziej charakterystycznych cech katolicyzmu latynoamerykańskiego – rozbudzenie się wrażliwości katolików i duchowieństwa na warunki życia ludu i zainteresowanie prawie obsesyjne sprawiedliwością społeczną. Niezależnie od teologii wyzwolenia, u wielu księży wystąpiła silna dążność do dokonywania procesu, który w latach 60. nazywali konscientizacjon, budzenie świadomości i solidarności klasowej robotników oraz budzenie przekonania o możliwości kształtowania własnego losu i losu swego kraju.